Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Nie lubimy czekać i nie potrafimy czekać. Widać to na różnych odcinkach życia. Rodzice chcieliby w dziecku widzieć od razu geniusza. A gdy dziecko nie jest ani aniołkiem, ani geniuszem, reagują żalem i pretensjami. Młodzi ludzie chcieliby zaraz, natychmiast dorobić się, mieć dobry samochód i własne mieszkanie. I często dążą do tego celu, nie licząc się ze swoim zdrowiem, dobrem najbliższych czy relacją z Bogiem. Ksiądz chciałby widzieć parafię rozbudzoną, kościół pełen ludzi, kolejki przy konfesjonałach, kościół ogrzany, plebanię wyremontowaną, ale nie zobaczy tego ani po roku, ani po 5 latach. Nie zgadzam się ze sobą. Ale na pewno wiele spraw zobaczy dopiero wtedy, gdy odejdzie z parafii albo wieczności. Nie dziwię się sobie i swojej niecierpliwości. Nie dziwię się rodzicom, młodym ludziom, wychowawcom. Trudna jest ta Jezusowa przypowieść o czekaniu na dojrzałe owoce. Chcielibyśmy powiedzieć: Panie, Ty masz całą wieczność, my tylko nasze krótkie życie. Chcielibyśmy zdążyć przed wiecznością, nacieszyć się tym życiem, owocami naszej pracy. Wybacz, że tak mało w nas cierpliwości. Tymczasem Bóg pragnie działać w nas, współpracować z nami, budując w nas swoje życie łaski, swoje królestwo, przygotowując nas do wieczności. Życie sakramentalne i modlitewne to nasza część tej współpracy z Bogiem. Jakoś zaraz na początku studiów doktoranckich w Niemczech zostałem poproszony przez siostry zakonne o odprawienie mszy świętej dla uczennic prowadzonego przez siostry elitarnego gimnazjum dla dziewcząt w Paderborn. Odprawiłem mszę, wydawało mi się nawet, że całkiem dobrze mi poszło, aż do momentu, kiedy do zakrystii weszła dziewczyna i oznajmiła mi, że od mojego języka niemieckiego bolą ją uszy. Mówiła coś jeszcze, ale na szczęście nic już więcej nie zrozumiałem. Po jej wyjściu siostra pracująca w zakrystii pocieszała mnie, że Miriam, ta dziewczyna, często krytycznie wypowiada się o kapłanach. Jej ojciec jest Żydem, matka obojętną religijnie Niemką, Miriam zaś wciąż szukała. Po słowach siostry ulżyło mi trochę, postanowiłem jednak więcej się w tym gimnazjum nie pokazywać. Kiedy więc po tygodniu siostry ponownie poprosiły o mszę, odpowiedziałem, że powinny poszukać jakiegoś innego kapłana. Siostry jednak tak uparły się na mnie, że w końcu się poddałem, modląc się, aby moja językowa prześladowczyni nie pojawiła się na tej mszy świętej. Kiedy ją jednak zobaczyłem, tak się zestresowałem, że jąkałem się jak najęty. Nie było jednego zdania, przy którym bym nie popełnił jakiegoś błędu gramatycznego. Trzeba przyznać, że jeszcze nigdy w takim tempie nie rozbierałem się po mszy świętej, a i tak nie zdążyłem umknąć przed przybyciem Miriam. Nie musisz nic mówić. Wiem, że było beznadziejnie. Dokonałem samokrytyki, aby ją uprzedzić. Dziewczyna powiedziała, że było jak zwykle, czyli z małą ilością języka niemieckiego. Tato miała podnieść na duchu. W końcu zapytała: proszę księdza, a skąd ksiądz wie, że jest Bóg i że jest dobry? Próbowałem jej coś odpowiedzieć w mało znanym mi języku, ale żadne argumenty do niej nie trafiały. Rozmawialiśmy raz, drugi, trzeci i nic. Już mi zaczęło brakować cierpliwości i w duchu myślałem sobie: Panie, daj mi cierpliwość i oświeć swoim światłem ciemności umysłu tej mądrali. W końcu w ogóle przestałem próbować cokolwiek jej tłumaczyć. Z niebywałym uporem przychodziła co tydzień przez 2 lata. A ja, nic nie mówiąc, otwierałem Pismo Święte i czytałem przez pół godziny Pismo Święte. Takie słuchowisko. Zastanawiałem się w końcu, komu wcześniej się to znudzi. Aż któregoś dnia Miriam się nie pojawiła. Wygrałem, ale tak naprawdę wcale się z tego nie cieszyłem. Na początku myślałem, że zachorowała. Potem, że w końcu odpuściła. Aż w końcu dowiedziałem się, że Miriam wyjechała do Izraela. Zrobiło mi się trochę przykro, że nawet się nie pożegnała. Po miesiącu wysłała do siostry zakrystianki list. Pisała w nim, że ojciec, kiedy zorientował się, że interesuje się chrześcijaństwem, wysłał ją do swoich rodziców, do Izraela, na pół roku. Po tonie listu zrozumiałem, że jest jej ciężko. W liście dziewczyna przesyłała mi pozdrowienia z informacją, że dzięki cotygodniowym spotkaniom zrobiłem duże postępy w języku niemieckim i teraz mogę odprawiać mszę. I wtedy dopiero zrozumiałem, że to nie były korepetycje z religii, tylko z języka niemieckiego. I to nie ja ich udzielałem jej, ale ona mi. Zrobiło mi się żal, że jednak nie chodziło jej o Pana Boga. Ale w następnym liście napisała coś absolutnie niezwykłego. Pisała, że zaczęła czytać Pismo Święte i prosi o modlitwę. Taka prośba nie mogła pochodzić od osoby niewierzącej. I rzeczywiście miesiąc później Miriam napisała, że spotkała Boga. Nie przeszkodziło pół roku pobytu w Izraelu w kompletnej izolacji. Namowy dziadków, groźby ojca. Miriam po powrocie w dniu swoich 18 urodzin przyjęła sakrament Chrztu Świętego. Kiedy tak stała ubrana w białą sukienkę, jak do ślubu, cała promieniująca radością, otoczona siostrami zakonnymi i koleżankami ze szkoły, poczułem bliskość Boga i radość, że jesteśmy tak cenni dla Boga, że potrafi On nawet językowe kłopoty, nasze błędy, słabości i ograniczenia poprowadzić ku dobru. umiłowani. Chrześcijanin to człowiek nadziei. Jezus mówił o cierpliwym czekaniu na owoce Królestwa Niebieskiego. Królestwo Niebieskie wzrasta, mimo że nasze ludzkie doświadczenie zdaje się temu przeczyć. Jezus ukazuje nam nadzieję jako przekonanie, że dobro dojrzewa w każdym człowieku i że choć to dojrzewanie potrzebuje czasu, to przecież jest pewne. Chrześcijańska nadzieja to pewność, że każdy, najmniejszy nawet okruch dobra, Bóg nie tylko dostrzeże, ale wbuduje wielkie dzieło stworzenia. Jezus nazywa Królestwem Bożym to, co w tym świecie jest dobrego i tego dobra jest wiele, więcej niż zła. I to też jest nadzieja, która płynie z dzisiejszej liturgii słowa. Przekonanie, że to właśnie dobro wypełnia świat, że jest go więcej, że możemy w jego pomnażaniu mieć swój udział. Potrzeba cierpliwości, aby móc to dobro w sobie i w innych dostrzec. Takiej cierpliwości, którą ma wobec każdego z nas Bóg, który sieje w nas, pielęgnuje we wzrastaniu i cierpliwie czeka, aż dojrzejemy do Królestwa Niebieskiego.